Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga, a po tym jak traktujemy jej ciało, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa. Papież w środę w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi przewodniczył mszy świętej w Bazylice Watykańskiej. W homilii Ojciec Święty, nawiązując do Ewangelii o narodzeniu Chrystusa, powiedział, że nie ma zbawienia bez niewiasty. Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty. Jednocześnie papież Franciszek wskazał, że choć kobiety są źródłem życia, to są nieustannie poniżane, bite, nakłaniane do prostytucji i usunięcia życia, które noszą w swym łonie.
Każda przemoc zadana kobiecie jest bezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty. Z ciała kobiety przyszło dla ludzkości zbawienie. Po tym, jak traktujemy ciało kobiety, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa. Ileż razy ciało kobiety jest poświęcane na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii, wyzyskiwane jako obszar do użycia. Trzeba je wyzwolić od konsumpcjonizmu. Trzeba je szanować i czcić. Jest ono najszlachetniejszym ciałem świata. Poczęło i zrodziło miłość, która nas zbawia.
W południe papież Franciszek spotkał się także z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach nawiązał do obchodzonego 1 stycznia Światowego Dnia Pokoju. Przypomniał, że święty Paweł VI ustanowił ten dzień, by skłonić do modlitwy i uświadomienia sobie odpowiedzialności za pokój. Ojciec Święty podkreślił, że pokój jest drogą nadziei, po której podąża się poprzez dialog i pojednanie.
Jezus jest błogosławieństwem dla tych, którzy są uciskani przez jarzmo zniewolenia moralnego i materialnego. Wyzwala On miłością. Tym, którzy utracili poczucie własnej wartości, pozostając więźniami błędnego koła, Jezus mówi: Ojciec Cię kocha, nie opuszcza Ciebie. Z niewzruszoną cierpliwością czeka na Twój powrót. Tym, którzy są ofiarami niesprawiedliwości, wyzysku i nie widzą wyjścia, Jezus otwiera bramy braterstwa, gdzie można znaleźć przyjazne twarze, serca i dłonie, gdzie można dzielić się goryczą i rozpaczą z innymi oraz odzyskać odrobinę godności.
Papież złożył też noworoczne życzenia wszystkim wierzącym i niewierzącym, bo wszyscy jesteśmy braćmi. Życzę, aby nigdy nie przestawali mieć nadziei na świat pokoju, który trzeba budować razem z dnia na dzień, powiedział Ojciec Święty. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wideo dostępne jest na portalu internetowym naszej rozgłośni. Wierni zgromadzeni w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II powitali Nowy Rok podczas uroczystej Eucharystii. Mszę świętą poprzedziło nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Zgromadzeni w Toruniu przepraszali za wszystkie grzechy popełnione w mijającym roku. Wierni modlili się także za ojczyznę. Homilię wygłosił ojciec dr Witold Hetnar. Redemptorysta zachęcał do tego, aby w tym nowym roku żyć jak Maryja.
Drodzy, bądźmy uważni w tym roku, bądźmy jak Maryja. Na tym polega prawdziwym czcicielem Matki Najświętszej, aby żyć tak jak ona, aby dawać Bogu tak jak ona miejsce pod swoim sercem i w swoim życiu i w swoim domu, aby dostrzegać Boże działanie w swoim sercu, aby iść głębiej niż na poziom tylko suchych faktów odnotowywania nagłówków z gazet, ale pytać się: Panie Boże, co Ty nam mówisz? Do mnie, do mojego narodu.
Transmisję z pierwszej w tym roku Eucharystii w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II przeprowadziło Radio Maryja. Więcej informacji o wydarzeniach w sanktuarium można znaleźć na stronie internetowej pod adresem radiomaria.pl/sanktuarium. Msze święte w parafiach to główny punkt ostatniego dnia 42. Europejskiego Spotkania Młodych Teze we Wrocławiu. Na modlitwie przez 5 dni trwała młodzież z blisko 70 krajów świata. Wspólnie przeżyli Sylwestra i rozpoczęli nowy rok, między innymi modląc się o pokój na świecie. Odbyło się także tradycyjne tak zwane Święto Narodów. Spotkanie Teze było niezwykłym doświadczeniem również dla polskich rodzin, które włączyły się w organizację i gościły w sumie blisko 15 tysięcy młodzieży. Choć 42. Europejskie Spotkanie Młodych Teze we Wrocławiu zakończyło się, to stanowi ono zachętę do wyruszenia w drogę i zaufania Chrystusowi, podkreśla brat Marek ze wspólnoty Teze.
Zaproszenie młodych, żeby się nie zniechęcili przeciwnościami, trudnościami, które przeżywają kraje, różne kraje w Europie, które są czasem nawet można powiedzieć przerażające, ale to zakorzenienie, o którym tutaj wiele mówiliśmy, więc Ewangelia, Chrystus, który jest z nami zawsze, to nam pozwala iść dalej, iść naprzód i nie poddawać się zniechęceniu, odrzucić, jak mówił brat Alois, na bok lęki, obawy i wybrać zaufanie.
Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych Teze odbędzie się we włoskim Turynie. Państwowe firmy, które jeszcze kilka lat temu były pogrążone w kryzysie, dziś są narodowymi czempionami. Przykładem może być m.in. LOT. Coraz większe zyski notuje także PKN Orlen. Dziś nadzór nad spółkami Skarbu Państwa ma minister aktywów, wicepremier Jacek Sasin. Kondycja dużych spółek poprawia się w ostatnich latach. Rząd Donalda Tuska rozważał sprzedaż narodowego przewoźnika. LOT był na skraju bankructwa. Dziś to jedne z najszybciej rozwijających się linii w Europie. Wicepremier Jacek Sasin zauważył też, że dobre zarządzanie pozwala uzyskiwać znakomite wyniki. Orlen przynosi dziś dochód w ciągu jednego roku, taki jaki spółka wypracowała w ciągu 8 lat rządów PO-PSL.
To pokazuje, że dzisiaj te firmy przeżywające wcześniej kłopoty, których często przyszłość stała pod znakiem zapytania, no potrafią się rzeczywiście pod dobrymi rządami menadżerów, którzy przyszli na te funkcje już w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, potrafią się rozwijać, potrafią prowadzić ekspansję, stawać się rzeczywiście takimi liderami biznesu nie tylko polskiego, ale środkowoeuropejskiego.
Rząd Zjednoczonej Prawicy stawia na rozwój polskiego kapitału. W tym celu chce dokonać fuzji PKN Orlen z drugą spółką petrochemiczną, Lotosem. Rozmowy na ten temat są prowadzone z Komisją Europejską. Rząd ma nadzieję, że jeszcze w tej kadencji powstanie wielki koncern paliwowy, w skład którego będzie wchodzić także komponent energetyczny. Orlen zgłosił chęć zakupu firmy Energa S.A. Od 1 stycznia kolejne firmy są zobowiązane do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. To nowy, dobrowolny system oszczędzania na jesień życia. W ubiegłym roku do PPK musiały przystąpić największe przedsiębiorstwa. Na oszczędzanie zdecydowało się około 1 300 000 pracowników. W 2020 roku do systemu muszą dołączyć tak zwane średnie firmy, zatrudniające od 50 do 250 osób. Jest ich około 20 tysięcy. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, podkreśla, że PPK jest ważny dla przyszłych emerytów. Zauważa, że rząd zbudował w pełni profesjonalny system oszczędzania.
To rozwiązanie pracowniczych planów kapitałowych jest zasadnicze, ważne, dlatego żeby przyszli emeryci mogli uzyskiwać większe dochody, większe wpływy, żeby utrzymać się, żeby ten nie nastąpił tak duży spadek właśnie ich ostatniej pensji do kwoty emerytury. I to jest właśnie budowanie profesjonalnego systemu emerytalnego, w tej chwili można by powiedzieć trzyfilarowego, którego w Polsce nie mieliśmy i dzięki tutaj inicjatywie pana premiera Morawieckiego to rozwijamy.
Do PPK zdecydował się przystąpić Tomasz Dziekan z Wrocławia. Zaznacza jednak, że wątpliwości towarzyszą mu do tej pory.
Dostanę pieniądze od pracodawcy, których w normalnych warunkach nie mógłbym, bym po prostu nie miał. Natomiast czy w ogóle cośkolwiek z tego skorzystam, no to jest wielkie ryzyko. Tu chodzi przede wszystkim o przykre doświadczenie z OFE.
W kolejnych dwóch etapach do programu będą musiały przystąpić coraz mniejsze firmy. Ostatnią turę zaplanowano na styczeń 2021 roku. Za wdrażanie systemu odpowiedzialny jest Polski Fundusz Rozwoju. PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Ma on być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Robert Kubica pozostaje w Formule 1. W sezonie 2020 Polak dołączy do zespołu Alfa Romeo Racing. Kubica będzie kierowcą rezerwowym. Co więcej, sponsorem tytularnym zespołu został PKN Orlen. Poinformował o tym w spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych prezes koncernu Daniel Obajtek. Logotyp Orlenu będzie głównym elementem malowania bolidu oraz kombinezonów. Zespół będzie nazywał się Alfa Romeo Racing Orlen.
Jesteśmy w Formule 1 i z Robertem Kubicą mam wspaniałą wiadomość, chcę wszystkim ogłosić, że jesteśmy w nowym zespole. Ten zespół to jest Alfa Romeo Racing Orlen. Jesteśmy tytularnym sponsorem, ale oczywiście też z Robertem mamy szersze plany. Będzie to zdecydowanie bardzo pracowity rok, zarówno dla Orlenu, jak i dla Roberta. Traktujemy to nie tylko jako zadanie takie CSR-owe, ale również przede wszystkim to jest zadanie biznesowe. Bo poprzez sport buduje się rozpoznawalność, a to wpływa na biznes. Widzimy to, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni w sporcie i to przynosi efekty, przede wszystkim finansowe, no a przy okazji jest duże zadowolenie kibiców.
W listopadzie 2018 roku PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing. W bolidzie ekipy zasiadał Robert Kubica. We wrześniu ubiegłego roku PKN Orlen i Robert Kubica zapowiedzieli, że zakończą współpracę z Williamsem po sezonie Formuły 1. Koncern poinformował wówczas, że będzie kontynuować współpracę z Kubicą i zostanie w Formule 1, a w tym celu prowadzi zaawansowane rozmowy z wybranymi zespołami. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w drugim konkursie turnieju czterech skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Noworoczny konkurs wygrał Mariusz Lindwig. Drugie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger. Tuż za podium uplasował się lider Pucharu Świata i turnieju czterech skoczni Ryoyu Kobayashi. Dawid Kubacki powtórzył sukces sprzed kilku dni. W Oberstdorfie również uplasował się na najniższym stopniu podium. O tym, jak w środę spisali się pozostali polscy zawodnicy, mówi redaktor Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Piotr Żyła, mimo że zajął niezłe 15 miejsce, po pierwszej serii pracował się na 8 pozycji. Natomiast Kamil Stoch, który dobrze spisywał się w seriach treningowych i w dzisiejszej serii próbnej, zajął dopiero 19 miejsce, a po pierwszej serii był nawet na 26 pozycji. Pozostali Polacy Maciej Kot i Stefan Hula zakończyli zmagania na pierwszej rundzie. No i na półmetku zmagań niemiecko-austriackiej imprezy Kobayashi utrzymał pozycję lidera, ale jego przewaga nad Geigerem i Kubackim zmalała. Kubacki obecnie traci do Kobayashi 8,5 punkta, siódmy jest Piotr Żyła.
Kolejny konkurs turnieju czterech skoczni odbędzie się 4 stycznia w Innsbrucku. Zmagania skoczków poprzedzi w piątek sesja treningowa oraz kwalifikacje do sobotnich zawodów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.